Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzisiaj nie ma ze mną Zuzy Piechowicz, ale to nie znaczy, że będę sama państwu dzisiaj opowiadała o serialach. A dzisiaj serial wyjątkowy. Czy zastanawiali się państwo, co by było, gdyby Kate Winslet mogła rządzić Polską lub innym krajem? To samo pytanie zadali sobie twórcy serialu Reżim, który do obejrzenia jest na HBO Max. I to właśnie o nim porozmawiam z moim gościem.
Szkoda czasu na złe seriale.
I już witam mojego gościa. Jest nim Dawid Rydzek, reporter magazynu Polska i Świat w TVN24 i autor książki Spektakl Władzy. Amerykańskie seriale polityczne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłam ciebie dlatego, że jesteś specem od amerykańskich seriali politycznych i właśnie taki mamy dzisiaj na tapecie. Reżim to jest 6-odcinkowy serial, który można oglądać co tydzień po odcinku. Kapie nam co tydzień. Właśnie w serwisie HBO Max. No i jego największą zaletą i taką największą siłą przyciągania, magnesem jest to nazwisko Kate Winslet. Kiedy ja się dowiedziałam o tym, że Kate Winslet będzie grała w serialu i to do tego serialu politycznym, to pomyślałam sobie, że to musi być coś naprawdę fantastycznego i bardzo czekałam na ten serial. I zastanawiam się, czy ty jeszcze właśnie jako osoba, która zajmuje się tym tematem naukowo, jak dowiadujesz się, że wchodzi nowy serial, który będzie dotykał jakoś twojego tematu, tematu politycznego, to się ekscytujesz, czy raczej myślisz sobie, o nie, następna rzecz do analizy?
Nie, wbrew pozorom. To jest tak, że czekam na każdy ten serial polityczny, bo ich nie ma specjalnie jakoś tak bardzo dużo.
Prawda.
Chociaż oczywiście w ogóle seriali mamy więcej, więc i w ogóle seriali politycznych mamy więcej. Natomiast no umówmy się, jak już powiedziałaś, jak Kate Winslet gra w serialu, to jakikolwiek by to nie był serial, to już generalnie zaświeca nam się lampka, że może warto sprawdzić. No a jak to jest serial polityczny, to dla mnie w ogóle to już jest jak gdyby DEFCON 1, alarm, broń na maksimum i wiadomo, że siedzimy i oglądamy. No i w szczególności, że to też nie wydaje się jakoś taka przypadkowa produkcja, bo to nie jest tak, że tam przyszła Kate Winslet, a poza tym to jest jakiś serial niskobudżetowy, no tylko to jest teoretycznie serial z najwyższego topu. No. Tam się zgadza wszystko w tym sensie, te walory produkcyjne, stacja to produkująca, która przecież ma swoją renomę od dekad już, trzeba powiedzieć. No i to największe nazwisko, a i przecież to nie jedyne, które się w tym serialu z ważnych, takich znanych Hollywood.
No przede wszystkim też jest Will Tracy, który napisał scenariusz do tego serialu, który jest znany jako jedna z tych osób, która pomagała Jessemu Armstrongowi w stworzeniu Sukcesji, czyli no, najbardziej hitowego serialu ostatnich lat, a już na pewno poprzedniego roku. On też brał udział w takim projekcie The Many. To z kolei taki bardziej satyryczny film. No i rzeczywiście Reżim idzie w tę satyrę. On jest reklamowany jako komedia. Może potem jeszcze porozmawiamy o tym, czy ty odbierasz ten serial jako komedię, ale naszym słuchaczom i słuchaczkom należy się słowo wstępu. Akcja serialu rozgrywa się w takim fikcyjnym, nienazwanym kraju w tak zwanej Europie Środkowej, czyli mamy to nawiązanie do tych wszystkich wyimaginowanych miejsc, jak nie wiem, Rurytania albo Genovia z Pamiętnika Księżniczki, które nie istnieją, a które są jakimś konglomeratem różnych cech, które stereotypowo są przypisywane czy Europie Wschodniej, czy właśnie Europie Środkowej.
No to, to jest zresztą już od najdawniejszych czasów był taki film braci Marx, chyba jeszcze z lat 30. Kacza zupa, zdaje się, taki jest jego polski tytuł i tam była Fridonia z kolei. No. Który też był właśnie takim satyrą polityczną tylko 100 lat temu.
I głównym towarem eksportowym, i tutaj już od razu wchodziły w takie najbardziej mocne stereotypy, jest kobalt i buraki cukrowe. Jest to raczej takie miejsce, które zdecydowanie ma charakter rolniczy, a nie przemysłowy. No i narodem kieruje kanclerka Elena Verham i właśnie w tej roli Kate Winslet, no, która jest dosyć specyficzną osobą. Jest na pewno hipochondryczką, wierzy w teorie spiskowe i bardzo dobrze czuje się w tym swoim gigantycznym, olbrzymim, bardzo luksusowym pałacu, oddzielona od swoich poddanych właściwie, bo nie można powiedzieć, że obywateli, bo jednak traktuje ich w trochę w inny sposób, zresztą nawiązuje do tego sam tytuł Reżim. No i poznajemy ją w momencie, w którym ma najnowszą obsesję, która polega na tym, że do zamku wdarła się pleśń, która zabiła niegdyś jej ojca i ona teraz musi z nią walczyć. W zamku pojawia się człowiek, który ma być takim trochę bodyguardem, trochę ochroniarzem, a trochę właśnie osobą, która będzie jej towarzyszyła. Jest to Herbert Zubak, kapral, przez wielu nazywany rzeźnikiem, ze względu na rolę, jaką odegrał w tłumieniu niegdyś protestów w kopalni. No i on ma na początku tylko wiernie asystować naszej głównej bohaterce, ale potem jego rola staje się coraz większa i większa, że wreszcie Elena dostaje takiej, no powiedzmy, lekkiej obsesji na punkcie tego żołnierza i dochodzi do tego, że nawet jej kraj zaczyna iść w całkowicie przeciwnym kierunku niż dotychczas. I moje pierwsze pytanie do ciebie jest takie, czy ty uważasz, że to ten tytuł, reżim, czy on jest odpowiedni? Dlatego, że Elena nie jest taką dyktatorką jak Władimir Putin, albo jak dyktatorzy, nie wiem, jak Ceausescu, bo często też, jak czytałam te recenzje, to tam ta Rumunia jest przywoływana jako takie miejsce, które mogłoby być największą inspiracją. Ten reżim jest taki łagodny.
To może być takie złudzenie, dlatego że no cały serial jest, jak już powiedziałaś, trochę taką satyrą, a trochę powiedziałem też czarną komedią. I dlatego nam się wydaje, że to jest trochę zabawne i ta Elena jest taka tak naprawdę śmieszna, groteskowa, tak naprawdę niegroźna. No ale gdzieś tam poza planem dzieją się pewne geopolityczne, no dość poważne jak gdyby decyzje zapadają. Jest nawiązanie, gdzieś odbija się w tym aneksja Krymu, więc no to są jak gdyby z takiego też zagrania, które się potem zapisują w podręcznikach, które umówmy się rzadko są też pozbawione ofiar, zresztą tam wprost jest przedstawione to działanie tego kraju jako no, terrorystyczne w zasadzie, więc ona taka z pozoru jest niegroźna właśnie, tak jak mówisz, tutaj boi się tej pleśni, tutaj tak zarządza tymi swoimi podwładnymi wedle swoich kaprysów, jednocześnie cały czas ma takie, jak to mówią filmoznawcy albo w ogóle socjologowie, daddy issues właśnie w związku z tym ojcem, ale tak naprawdę to jest no, kraj, w którym chyba nie chcielibyśmy mieszkać.
Nie, ale tak chciałam to zdefiniować, bo mamy czasy populizmu, tak bardzo banalnie stwierdzając, na świecie. Mamy wielu polityków, którzy no niby są demokratycznie wybrani, mniej lub bardziej, ale jednak ich rządy często są skrajnie prawicowe, często są niezgodne z demokratycznymi zasadami rządzenia. Społeczność międzynarodowa również na nie patrzy negatywnie. No i możemy oczywiście się powoływać na takie skrajne przypadki jak Władimir Putin, ale możemy też się powoływać na takie, jak to ładnie się nazywa, demokracje nieliberalne, to co robi Viktor Orban. Też przecież możemy troszeczkę porównać tę naszą bohaterkę do Donalda Trumpa. Gdzie ty widziałeś te inspiracje i no, zajmujesz się też polityką na co dzień międzynarodową, światową i wiesz na pewno dokładnie, gdzie tam, które nuty w tej Elenie Wernharm się pojawiają.
To jest o tyle ciekawe, że serial oczywiście podrzuca nam mnóstwo różnych tropów, ale nie potwierdza ich, tylko specjalnie zostawia nas tym, żebyśmy się domyślali albo żebyśmy właśnie snuli właśnie teorię, co jest dokładnie inspiracją, bo tak.
Nie to ma... jest najprzyjemniejsze w tym serialu.
Tak, to jest jeden z jego największych atutów, że to jest rzeczywiście osadzone gdzieś w Europie Środkowej i de facto tak. To jest kręcone w wiedeńskim Schönbrunn, zdaje się, tak się nazywa ten pałac, czy też kompleks pałacowy.
Jeden z najpiękniejszych w Europie.
Byłem tam akurat, tak się składa, w zeszłym roku, więc tak, polecam i rzeczywiście w serialu wygląda to spektakularnie, mniej więcej w stylu Ceausescu.
I nie ma tam pleśni?
Nie, no broń Boże, tam wszystko lśni. Więc tak, to jest jeden trop. Widać też, jak są te takie szerokie plany, to widać gdzieś tam góry, więc to wskazuje może Alpy, a może Karpaty. Twórcy sami jak gdyby też w wywiadach nie uzupełniają, o jaki kraj chodzi. No i poza tym mamy te tropy, tak jak mówiłaś, odnośnie tego, na kim wzorowana jest ta postać samej kanclerki. Więc jak kanclerka, no to od razu stanowisko mówi nam o Angela Merkel. Ale jednocześnie ona właśnie boi się tych zarazków, co znowu przywodzi nam na myśl te plotki o Władimirze Putinie i tych jego różnych bojaźniach. A jak do tego dorzucimy właśnie te rządy nieliberalne, to Viktor Orban, a jeszcze jej takie zamiłowanie do tych przekazów, do tych występów, przecież Kate Winslet tam śpiewa i też nawet niejednokrotnie. No to taki trochę celebryta być może w stylu Donalda Trumpa trzeba byłoby
albo
powiedzieć.
Albo Evita Perón, która przecież była tak uwielbiana jako artystka w swoim społeczeństwie.
I do tego jeszcze znowu ten wspomniany tata, który znowu tworzyłby z niej kogoś na wzór Marine Le Pen, która też jak wiadomo, ma takiego spadkobiercę, jest jak gdyby spadkobierczynią dość ważnej osoby we francuskiej polityce.
Cały czas widziałam w niej jednak obraz Marie Le Pen, o którym ty mówisz. I też zastanawiałam się w ogóle, jak można rozumieć to, że ona jest kobietą.
To jest właśnie dobre pytanie i przyznam, że sam szedłem z myślą, żeby ciebie zapytać o to, czy to dobrze czy źle? Czy to jest fajny pomysł, że twórcy zrobili z niej kobietę, bo jak gdyby gros tych postaci, które przed chwilą wymieniłem i z którymi ty się zgodziłaś, poza Marine Le Pen kobietami nie są i też, no, jak wiadomo, kobiety w polityce to raczej rzadkość niż częstość. W szczególności też na takich autorytarnych stanowiskach, chociaż oczywiście zawsze się znajdą jakieś historyczne wyjątki, ale jednak są to wyjątki potwierdzające regułę.
Nie, no wszyscy dyktatorzy praktycznie byli mężczyznami, no co tu dużo gadać.
No zależy jak daleko się sięgniemy tymi czasami, bo zawsze jest serca Katarzyna.
No tak.
Ale no tak. I właśnie, a twórcy jednak decydują się tutaj włożyć tutaj na to główne stanowisko kobietę. I sam nie wiem, czy to jest już taki postfeminizm i jak gdyby udajemy, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy też, no nie wiem, czy to jednak można dobrać jako piętnowanie kobiet, bo mówię, tu wsadza się kobietę, która w rolę, w której w rzeczywistości kobiety, no, historycznie raczej nie odgrywały.
Ja sama miałam z tym problem, bo jednak jakby, oczywiście nie oczekujemy od seriali, a już na pewno nie od seriali komediowych, żeby jakoś bardzo odzwierciedlały tę prawdę historyczną. Szczególnie jak mamy od początku jakby tylko i wyłącznie mruganiem okiem do widza, który ogląda i wie, że jest ten wymyślony, wyimaginowany kraj, wyimaginowana rządząca i tak dalej, i tak dalej. Tylko że no, to jest rzeczywiście jakieś dziwne, że twórcy zdecydowali się na umieszczenie w tej głównej roli kobiety i do tego bardzo mocno na tym grają. To znaczy, wydaje mi się, że nieproporcjonalnie dużo żartów właśnie w tym serialu jest ufundowanych na seksizmie. Że to, że ona jest kobietą i ma te swoje stereotypowe słabostki kobiece, oczywiście jest zabawne i w ogóle nie miałabym o to pretensji, no bo poruszamy się w jakiejś formie satyry. Tyle, że to jest ciągle ufundowane na tym, że ona jest kobietą. Że na przykład, nie wiem, jest...
Znaczy tego się też nie da pominąć w tym serialu. Znaczy tak. To jest immanentna część tego serialu. Akurat, że ona jest takiej płci, a nie innej, bo w istocie jak gdyby wiele wydarzeń teoretycznie mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, albo żartów po prostu w ogóle nie zaistniały. No
ale ona jest ciągle sterowana przez mężczyzn. Niby jest tą samodzielną władczynią, 7 lat temu zdobyła władzę i też kilka razy przewija się przez ten film, że ona jest właśnie tą kochaną córką narodu w przeciwieństwie do jej ojca, który wcześniej sprawował tę władzę i był uzurpatorem, a ona jest demokratycznie wybrana.
Którego cały czas jest jakimś mentalnym więźniem i jednocześnie dokoptuje sobie tego żołnierza, Zubaka, który też na nią ma, no, nadzwyczaj mocny wpływ.
Tak, ale zarówno jej mąż, on może jest taką trochę formatem pierdoły w tym serialu, natomiast też widać, że ma na nią mocny wpływ, no i też jest ta tajemnicza postać uwięzionego jej przeciwnika politycznego, którego zresztą gra
Hugh Grant.
Tak, Hugh Grant, więc tych mężczyzn wokół niej jest więcej i to właściwie cały czas ona z tymi mężczyznami wchodzi w interakcję, ale wiesz, no na przykład...
I też właśnie to jest to, bo jeszcze rozumiałbym, gdybyśmy mogli uznać, że ci wszyscy mężczyźni mają wpływ, a jakoś tak przedstawia się w taki pozytywny sposób, że ona jest ponad nimi wszystkimi i wyzwala się spod ich wpływów, to może jeszcze miałoby to sens. Ale serial tego wcale nam nie proponuje. On wcale nie mówi, że rzeczywiście ona się z tych wszystkich męskich wpływów wyzwala, tylko raczej się im poddaje.
Tak, i na przykład robienie sobie jaj z menopauzy przez prawie 2 odcinki, no to jest oczywiście świetny żart, bo mamy sytuację, w której cały pałac musi dostosować się do tego, że po prostu naszej kanclerce jest gorąco. A jest już tak zimno, że wszyscy widzą swoje oddechy i muszą chodzić w płaszczach, no ale ona ma udurzenia gorąca, takie ma fizyczne objawy. I to jest gag, który byłby śmieszny i byłby super przez 2 minuty, natomiast jechanie na tym dwa odcinki czy 1 odcinek to jest troszeczkę za dużo. Więc ja mam mieszane uczucia, no ale z drugiej strony jakoś... Nie powiedziałabym, że ten serial jest seksistowski jakoś 100%.
Nie, ja w ogóle nie mam takiego wrażenia. Dla mnie to jest po prostu ciekawe, że twórcy tak wpadli na ten pomysł, bo to trochę przełamuje też te wszystkie stereotypy i tą rzeczywistość, jaką znamy. I to też jest na pewno jakiś walor tego serialu po prostu.
A czy ty nie masz takiego wrażenia, że w serialach o polityce kobiet jest więcej niż w samej polityce, że ten parytet jest większy?
No, to trzeba by określić nam zbiory i tutaj wyliczyć proporcje, ale tak, znaczy no, jest też moda, zresztą to się zaczęło gdzieś wyraźniej od Hillary Clinton, która zaczęła już coraz wyraźniej ujawniać swoje polityczne ambicje, znaczy no, w polityce jest od zawsze, no, ale jak gdyby już tak samodzielne. Od początku lat 2000, no to mieliśmy i Commander-in-Chief, taki serial, który był taką feministyczną odpowiedzią na West Winga, a potem jak już zaczęła kandydować w prawyborach, to zaczęło się robić tutaj kolejne seriale, tam był Political Animals,
VIP
oczywiście, Żona Idealna, które wprost, znaczy one wszystkie mniej więcej nawiązują, są wyraźnie inspirowane tym, że po prostu w amerykańskiej polityce się pojawił ktoś taki jak Hillary Clinton. No i też do tej pory zresztą co jakiś czas się pojawiają, bo to już, to jest jak gdyby... Mam wrażenie, już taki podgatunek tych seriali politycznych. Natomiast jest to też o tyle ciekawe w przypadku reżimu, że to się znowu wpisuje w nurt produkcji politycznych, w których jeśli prezydent jest czarnoskóry, tak było jeszcze przed epoką Baracka Obamy, to generalnie ta produkcja to było jakieś science fiction albo no taki serial 20 minut w przyszłości, że generalnie nierealistyczna sytuacja, no i jak gdyby leci meteoryt i wtedy prezydentem może być osoba czarnoskóra. Albo tak samo wtedy prezydentem może być kobieta, jeśli mówimy o, nie wiem, o podróży między wymiarami i tak dalej, to w jednym z nich prezydentem jest kobieta. Ale tak, żeby po prostu kobieta przeprowadzała ustawę o edukacji i po prostu to tak rzadziej.
No tak, no ale z drugiej strony...
I to jest znowu gdzieś się w ten nurt wpisuje, no bo znowu to jest nierealistyczne. No, państwo, w którym nie istnieje i w takim akurat mamy kobietę na najwyższym stanowisku.
No tak, ale na przykład w House of Cards z kolei to było takie dosyć bliskie rzeczywistości, że tam jednak w tym ostatnim sezonie to kobieta sprawuje władzę i tak samo jest ciągle wkładana w ten męski format i ona bardzo... Jej płeć nie gra tutaj żadnego znaczenia, ale też to nie jest amerykański serial, tylko europejski, ale mamy Borgen, w którym mamy kobietę, która jest na czele duńskiego, bardzo liberalnego, takiego socjaldemokratycznego rządu, która z kolei właśnie jest do takiej zwykłej roboty. Ja lubię oglądać Borgen, bo to jest taki serial o porządnie zarządzanym państwie, bez żadnych takich właśnie lądowań kosmitów, rozbitych samolotów, czy na przykład prezydentów, którzy śpiewają i grają w musicalach, jak to też bywało w niektórych komediach. Ale chciałam cię jeszcze zahaczyć o tego VIP-a, dlatego że jak czytam różne recenzje dotyczące reżimu, to jednak ten VIP się gdzieś w tle ciągle pojawia i zastanawia mnie, czy właśnie przez postać kobiety i tego, że jakoś Elena gra z tą Seleną Meyers, czy może przez to, że to po prostu są komedie obie o polityce.
No, na pierwszy rzut oka oczywiście widać sporo tych podobieństw, bo i tu kobieta, i tu kobieta, i tu kobieta na wysokim stanowisku, i tutaj, i tu komedia, i tu komedia, natomiast no, są to jednak zgoła inne seriale, bym powiedział. No, VIP jest taką gdzieś klasyczną komedią, tu mamy taką czarną komedię, bardziej satyrę. No tamten, oczywiście ta Selena Meyer, ona też dopiero tam w którymś kolejnym sezonie są podane nazwy partii, które też de facto nie są prawdziwe, no ale gdzieś ten, ona jest osadzona no, wprost tej amerykańskiej rzeczywistości, nie? A kanclerz Elena, grana przez Kate Winslet, no jest zupełnie jakiegoś nieznanego świata.
No właśnie.
I ten rodzaj humoru jest też po prostu zupełnie
tak,
inny.
Tak, bo jeśli chodzi już o taką gatunkowość, to miałam poczucie, że w pierwszym odcinku jeszcze było bardzo komediowo i tak nawet bym powiedziała slapstickowo, natomiast powoli im dalej w niego wchodzimy, bo już mieliśmy przyjemność obejrzeć cały serial, że on się osuwa w taką czarną komedię, że to jest raczej dramedy niż coś takiego zabawnego i lekkiego.
No jakby w ogóle wyjąć z niego te wszystkie żarty, to to jest tak ponura i to jest tak czarna historia, no, że to jest, no, mówię, no, najpoważniejszy gatunek z najpoważniejszych, jeśli chodzi o samą główną nitkę fabularną, tylko on jest właśnie na miękko oswajany tymi wszystkimi żartami, no jak to też w satyrach i czarnych komediach bywa po prostu.
Nie mam na ten temat żadnych badań, ale trochę się przyjrzałam z jednej strony recenzjom tego serialu zza oceanu i tutaj z Europy i zaobserwowałam to, że jednak te amerykańskie są dużo, dużo bardziej przychylne niż te europejskie. I mam taką tezę, że może to wynikać z tego, że jednak jesteśmy trochę przewrażliwieni na swoim europejskim punkcie, bo tam się mocno dostaje Europie i Europie Wschodniej przede wszystkim. Mi się samej też włączyła reduta dobrego imienia wewnętrzna w sobie, kiedy widziałam, że rzeczywiście ci ludzie i ten świat właśnie gdzieś tam w Europie Wschodniej jest przedstawiony tak, a nie inaczej. To znaczy wszyscy poddani, wszyscy obywatele tego kraju są rolnikami, prostymi ludźmi. Oczywiście krajem rządzi jakaś absurdalna osoba, która nie wiadomo jak przekonała do siebie wszystkich i właściwie kto rozsądny mógłby ją wybrać na to stanowisko. No i jest to bardzo takie podejście, które godzi w nasze dobre imię.
No, w szczególności nasze polskie imię, bo to jest Europa Środkowa, jest wprost powiedziane, że to jest, nie, że Europa Zachodnia, tam wprost zresztą pada jak gdyby odniesienie do chyba do Francji, chyba do Niemiec, pojawia się nazwa Helsinki, więc jak gdyby wykluczamy te kraje. No i też jest tam przez chwilę pokazana nawet mapka, której się przyglądałem, no to jest tak trochę na Bałkanach, a trochę tam, gdzie Czechy, a trochę tam, gdzie Polska, trochę nigdzie. Zresztą na tej mapce tam nie ma kanału La Manche, tylko
jak
Wielka Brytania się zlewa jak gdyby z dosłownie tym starym kontynentem. No ale oczywiście to taka wizja twórców. Natomiast oczywiście no jest tu też pełno stereotypów, ale wydaje mi się, że on też stosunkowo no z tej perspektywy amerykańskiej, to on nieźle opisuje Europę i w sensie te problemy, które tutaj są. No mamy, jest szereg problemów tutaj, w których po prostu Amerykanie nie znają. Znaczy no spory terytorialne w sensie właśnie jakieś aneksje i tak dalej, to jest coś, co dla Amerykanów jest raczej abstrakcją, a u nas jak gdyby mamy szereg jakichś terytoriów spornych. No oczywiście zaraz wyciągniemy, że Ameryka to ogromny kraj i ma w ogóle ma pretensje do różnych miejsc na świecie, no ale generalnie to nie jest do tego stopnia. Więc gdzieś poza tym też uważam, że naturalnie, że jesteśmy surowsi, bo jakoś bardziej to czujemy, bo to nas dotyczy. No ja ilekroć widzę zawsze w filmie, serialu reportera, prezentera, to ja, on jeszcze nic nie powie na antenie, a ja już załamuję ręce. Znaczy on jeszcze nic nie powie w tym serialu na antenie, a już załamuję ręce, bo nie tak się trzyma mikrofon. A potem ta dykcja nie tak. Znaczy no tak się nie podaje wiadomości, więc potem jak patrzymy na właśnie politykę kraju rzekomo środkowoeuropejskiego, no to właśnie przede wszystkim widzimy te stereotypy, a nie widzimy tych rzeczy, które gdzieś tam są powiedzmy no zbieżne w miarę z rzeczywistością, a na pewno są zbieżne z wyobrażeniem Amerykanów na temat naszej rzeczywistości.
Tam jest z takich anegdot, bardzo zapamiętałam, że w pewnym momencie jeden z chyba ministrów w rządzie kanclerki opowiada o tym, że no jak wiadomo w Europie Wschodniej jest taki mit o Lechu, Czechu i Rusie, trzech braciach, którzy jeden poszedł do Polski, drugi poszedł na wschód, trzeci poszedł na zachód i w ten sposób powstały kolejne kraje, ale my w naszym kraju wierzymy, że był czwarty brat i to on właśnie jest fundatorem naszego kraju i tam się już eksplicite Polska pojawia jako jakiś sąsiedni czy bardzo bliski kraj. Z drugiej strony pilnie przyglądałam się temu całemu otoczeniu, które na 100% jest postsowieckie. To widać, że po prostu oni bardzo mocno nawiązują do tej takiej tradycji Związku Radzieckiego. Ta architektura oczywiście oprócz zamku, ale to wszystko, co dookoła jest tego świata, jak ten świat jest przedstawiony, do tego nawiązuje. Zresztą pojawiają się tam też ludowe stroje, które również wyglądają właśnie może trochę bałkańsko, trochę rumuńsko. Ja tam widzę jakieś ukraińskie wyszywanki. Nie jestem taką dobrą w etnografii, żeby to rozpoznawać, ale to wszystko znamy.
Ale bo też serial mnóstwo daje takich tropów. No ten warkocz kanclerki też przypomina Julię Tymoszenko po prostu.
No i tutaj też ten przerażający wątek Krymu i akurat też myślę, że może te negatywne reakcje albo sceptyczne reakcje mogą wynikać z tego, że No, to, co jest dla Amerykanów wiadomością w serwisie informacyjnym, dla nas jest jednak dużo bliższe. I jeśli widzę na przykład te zdjęcia, które w serialu są pokazane jako relacja z anektowanego kraju, czy z anektowanego fragmentu kraju, gdzie widzimy czołgi na ulicach. No przecież my to widzieliśmy, kiedy Rosja wjeżdżała do Ukrainy i zajmowała kolejne miasta. Jestem
no
tuż
tak,
po...
Generalnie od 2 lat przestało być to jeszcze bardziej zabawne. No, po
tak,
prostu.
Tak. I jeszcze akurat oglądałam niedawno ten film o Mariupolu, który jest kandydatem do Oscara i tam były dokładnie takie same zdjęcia. Nawet ten wątek uwięzienia.
No, tym bardziej tam jest też taki wątek, jak oni, już tam nie pamiętam, głosują czy coś i tam jest wprost powiedziane, że no trzymali jak gdyby na muszce tych ludzi, którzy podejmowali decyzje i ha, 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 ha. No super zabawne, szczególnie jak wyglądało to w cudzysłowie referendum na Krymie.
No.
No tak, no tylko, że to jest gdzieś wpisane. No tak samo jak można żartować o menopauzie, to tak samo tutaj się żartuje po prostu z tej aneksji Krymu. I co według mnie też jest akurat ciekawie, bo no jednak... co jest też dużą zasługą tego serialu i dlaczego on jest teraz ciekawy, bo on jednak dobrze wpisuje się w te dzisiejsze czasy. No, przygotowania musiały potrwać przecież znacząco wcześniej niż wojna w Ukrainie de facto wybuchła, no bo takich rzeczy się nie robi ad hoc i to nie jest tak, że pisze się scenariusze w miesiąc i potem się kręci w kolejny i mamy premierę, tylko na pewno. Tak jak kiedyś, nie wiem, było The Brink w światłopałach, czyli inna taka satyra, produkcja HBO, gdzieś tam jeszcze mówię o Pakistanie, tych lękach przed terroryzmem. Tak teraz mamy to i akcja jest właśnie w tej Europie Środkowej, nie na Bliskim Wschodzie, tylko właśnie tutaj. To, co jest nam też szczególnie bliskie, to akurat może nie nasz kraj, bo my się już tak zadeklarowaliśmy jakieś 3 dekady temu, ale jak sobie pomyślimy o wielu innych, to ten nienazwany kraj w serialu Reżim, w tym jak trochę gra z Amerykanami, trochę gra z Chinami, trochę tutaj jest tam pada, że ma jakieś takie niepełne członkostwo w NATO i być może aspiruje do czegoś więcej, tutaj jakieś deale z Amerykanami, ale tutaj co Chińczycy zaproponują, kanclerz się zastanawia co jakiś czas i może by się do nich odezwać. No czy to nie jest jak gdyby taka trochę Ukraina, czy to nie jest taka Gruzja, czy to nie jest może, nie wiem, może Białoruś. Oczywiście to nigdy nie są jak gdyby dosłowne, to nie jest przeniesienie, albo, nie wiem, Serbia, gdzie są, jeszcze oczywiście tu jest wątek Rosji, no a serial jak gdyby trochę tak go pomija, bo on jednocześnie ten kraj sam w sobie być może jest jakąś Rosją, więc no ale gdzieś to takie pomiędzy rozedrganiem pomiędzy wschodem a zachodem i te napięcia geopolityczne są w nim mocno widoczne i to też wydaje mi się jest ciekawe, bo nie pamiętam, żeby w jakimś innym serialu to było tak widoczne. No a umówmy się, że teraz, kiedy trwa bój o przyszłość przez duże P Ukrainy, no to ma to szczególne znaczenie i szczególną wagę.
Tak, ale oni też się śmieją z tych Stanów i tego imperialistycznego postrzegania siebie. Jest tam scena, która chyba najbardziej mi się podobała w ogóle w całym tym serialu, jeśli chodzi o taką adekwatność, taką refleksję nad tym, czym są Stany Zjednoczone, kiedy to ambasadorka przyjeżdża do Eleny i mówi jej, słuchaj, będziesz kimś w Europie, wstąpisz do NATO, wstąpisz do Unii Europejskiej, będziesz siedziała z najważniejszymi przywódcami tej części świata, zapewnimy ci to. Tylko daj nam dostęp do swoich kopalni kobaltu, będziemy robić świetne biznesy. I to jest właśnie takie bardzo, bardzo wprost i bardzo adekwatne, co mi się chyba najbardziej w tym serialu podobało w ogóle.
Tak, takie super pragmatyczne podejście, ale jest w tym też sporo prawdy, bo jak wiemy, Amerykanie mają spory wpływ na arenie międzynarodowej i no to też często oni dają zielone światło po prostu na wiele decyzji, które zapadają tutaj w Europie. No i serial to dość dobrze odzwierciedla, że nic się nie może wydarzyć bez zgody Amerykanów.
Czyli na poziomie komentarza politycznego jesteś na tak?
Tak, zdecydowanie.
A nie masz poczucia, że to jest serial jednej aktorki? Że właściwie Kate Winslet jest tak utalentowaną osobą, że i tak prowadzi swoją postać, no że przyćmiewa absolutnie wszystkich. Można ten serial oglądać tylko i wyłącznie dla niej samej.
To prawda i mogę się tylko z tą zgodzić. Znaczy nie mam żadnych argumentów na obronę innych bohaterów, no bo po pierwsze, no też Oczywiście mamy też inne znane aktorki i aktorów w tym serialu, no ale pomiędzy każdym z nich, no jednak to jest przepaść. Nawet pomiędzy Hugh Grantem, który zresztą pojawia się też chyba tylko w jednym odcinku, a Kate Winslet, to jest taka spora różnica klas jednak mimo wszystko. No i poza tym ona ma też taką najwdzięczniejszą rolę do odegrania, w sensie ona jest po prostu szalenie efektowna i też trochę niezależnie kto by zagrał, to być może i tak na pewno grałby pierwsze skrzypce, ale też być może by skradł show. No a Kate Winslet jest w tym po prostu no niesamowicie dobra, wyrazista. Zresztą ma szereg jakichś takich tików nerwowych, ja nie wiem, czy ona
tak
dokładała to od siebie,
coś
te
robi.
Usta, które i tak uciekają na którąś ze stron, no to niczym po prostu król Ryszard III, który rzeką miał mieć garba kiedyś po prostu, no jak gdyby niesamowicie dopracowana jest ta postać, no i mówię, ona jest też taka ekspresyjna, więc to po prostu sprzyja temu, żeby no te postacie inne niestety przyćmić.
Zauważyłeś, że ona się zaczyna na przykład, zaczyna se plenić, jak się wścieka, jak właśnie coś jej umyka, to wtedy zupełnie inaczej mówi. Więc to jest też super zabawne i też widać, jak ta postać jest prowadzona nawet scenograficznie, bo jej stroje, to jak ona się czesze, właśnie ten warkocz, o którym wspomniałeś, to wszystko odzwierciedla dany nastrój w danym momencie serialu, kiedy ona idzie na zwarcie i staje się coraz bardziej autorytarna, to te jej sukieneczki zaczynają coraz bardziej przypominać wojskowe mundury. Kiedy właśnie ma moment, w którym jest tak trochę w gorszym nastroju i ma jakieś refleksje, to wtedy zakłada jakieś kolorowe, zwiewne sukienki, więc to wszystko się pięknie kształtuje. No i Kate Winslet w ogóle chyba wrzucona w ten kontekst takiej komediowej roli prześmiewczej jest czymś nowym, no bo jednak to jest już jej kolejna współpraca z HBO. Wcześniej mieliśmy z Mary z East Town, która była absolutnie fantastycznym serialem i która zdobyła ogromną popularność.
Znowu, ja nie mam nic do dodania, znaczy to podpisuję się.
Dobrze,
tak.
Dobrze, to jeszcze chciałam z tobą porozmawiać o puencie tego serialu, nie zdradzając oczywiście zakończenia, bo dla mnie trochę wnioskiem z tego serialu jest to, że wszyscy politycy są zepsuci. Że polityka jest obrzydliwa, że nikomu nie można ufać, że nie ma dobrych polityków, a władza zawsze demoralizuje. I czy to nie jest taka puenta, która jest za bardzo przybijająca, która też nie jest prawdą? Jak ty się do tego odnosisz?
Nie wiem, czy aż można takie jednoznaczne tezy z tego wyciągnąć, no ale od już dawna wiemy, że władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie, więc gdzieś to się wpisuje. No dla mnie to jest przede wszystkim taki ciekawy wgląd i też ogląd na upadający nomen omen reżim. Bo też w ciągu tego serialu tak de facto oglądamy trochę jedną historię, a trochę jak gdyby szereg pojedynczych historii, dlatego że bardzo skaczemy w czasie w ciągu tych 6 odcinków i to jest cały rok z życia tego nienazwanego państwa i kanclerki. No i widzimy te kolejne stadia, kiedy, tak jak zresztą powiedziałaś, na początku jest super wesoło, ha, 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 autorytarna władczyni państwa, która ma jakieś po prostu fobie hipochondryczne albo inne teorie spiskowe, no a potem robi się zdecydowanie nieciekawie i te żarty są obecne, ale sytuacja samej kanclerz jest no, generalnie dramatyczna. Więc dla mnie to się ciekawie obserwuje jako kolejne stadia, też, no mówię, w jednym odcinku z wiele nie zdradzę, jak tam się odbywają protesty, bo ten kobalt przez ciebie wspomniany, to jest zarówno największą szansą tego kraju, jak i jego największym przekleństwem, no bo potem wybuchają protesty, no i one jak gdyby coraz bardziej nabierają na sile. I to z odcinka doskonale widzimy po prostu, kiedy na początku jest, a tam ktoś protestuje, nie przejmujmy się, a potem te protesty są coraz bliżej, a potem jest, no generalnie trzeba się już nimi zająć na bardzo poważnie.
Jako osoba, która świetnie zna się na serialach politycznych, czy ty myślisz, że to jest w ogóle temat, który można dobrze ograć, tak bardzo nawiązując do bieżącej sytuacji, bo jednak tutaj mamy serial, który bardzo mocno łapie to, co się dzieje teraz w polityce i czasami jest inteligentną puentą do tego i jakimś bardzo fajnym komentarzem, no ale jednak to jest duże niebezpieczeństwo. To znaczy mamy serial, który pokazuje więźniów politycznych dosłownie chwilę po tym, jak zmarł Aleksiej Nawalny, więc to jest zawsze takie ryzyko, że ten serial, nie wiem, albo wyprzedzi, albo właśnie skomentuje coś, co od nas nie zależy. Pamiętasz, był taki serial Years and Years, który mówiono, że to właśnie jest serial, który przewidział pandemię i atak Rosji na Ukrainę.
No tak, no, ale to jest, zresztą no, zawsze możemy to zapisać albo na plus, albo na minus, w zależności, nie wiem, jak blisko jesteśmy danej sytuacji geopolitycznej i jaką mamy wrażliwość, no ale to jest dla mnie akurat najpiękniejsze w tych wszystkich serialach politycznych, czyli ta ich potencjalna futurologia, czyli to, co w nich widzimy. No, zresztą to jest tak, że jak te seriale polityczne, no jest jakaś mniej więcej, powiedzmy, w miarę skończona liczba scenariuszy, co może się gdzieś wydarzyć, no więc siłą rzeczy wiadomo, że gdzieś coś się wydarzy i zagra. No jak nie jeden wątek się wydarzy w ciągu dwóch dekad, to inny wątek w ciągu tych dwóch dekad się wydarzy. No i tak jak, nie wiem, w tych 24 godzinach nagle objawił się czarnoskóry prezydent w limuzynie. Pewnego dnia w szoku, czarny prezydent, jak to jest możliwe? A potem się okazało, że Barack Obama wygrał w wyborach. No, no i jak gdyby stało się to normalką i serial w ogóle zyskał jakiś nowy walor, nowe dno i w tym kontekście zaczęto go czytać. No, w naszym też była ekipa Agnieszki Holland, w której też na końcu ginął prezydent i wkroczyliśmy na, jak się wydawało, zupełnie fikcyjną rozprawkę o tym, co się dzieje w państwie i w konstytucji, a tymczasem okazało się, że potem przeżyliśmy to naprawdę. No pytanie, co przewiduje reżim, oczywiście nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, no ale dotyka tych szeregu problemów, które już znamy w rzeczywistości, oczywiście gdzieś tam je ekstrapoluje i w ogóle pociąga do ekstremum i czasem wyśmiewa.
A czy uznałbyś, że to jest trend, moda, że teraz mamy moment na seriale o politykach, którzy właśnie są tymi złymi policjantami, że jednak kiedyś to ten West Wing był taką pokrzepiającą dosyć opowieścią o tym, że żyjemy w dobrych czasach, że mamy kogoś, kto jest dobrym facetem, dobrym człowiekiem i kto przypilnuje naszego świata. Natomiast teraz, jak patrzę na te najnowsze seriale, to one zazwyczaj, nawet niepolityczne, tylko chociażby takie jak Sukcesja czy Biały Lotos, które gdzieś tam krytykują elity, krytykują możnych, krytykują władzę, że jednak mamy do czynienia z takim mocnym zwrotem w stronę tego, że no jednak musimy tej władzy patrzeć na ręce, bo tam się kryje bardzo, bardzo dużo zła.
Tak, chociaż wszelkie generalizacje są oczywiście problematyczne, natomiast powiedziałbym, że jeżeli już generalizujemy, to w ogóle zgeneralizowałbym to jeszcze bardziej i w ogóle nie powiedział, że to dotyczy tylko seriali politycznych, bo w ogóle też po prostu wraz z tym szeroko rozumianym wejściem takiej telewizji jakościowej już na szersze salony, to w ogóle pojawiło się po prostu więcej antybohaterów. No i począwszy od Tonego Soprano, Dextera,
Doktora
House'a, aż po Franka Underwooda, przechodząc na seriale polityczne, no to po prostu one zaczęły być częstsze, popularniejsze, a skończyła się era dobrych lekarzy z seriali medycznych, dobrych, wspaniałych policjantów, którzy gdzieś wymierzają sprawiedliwość, albo prawników i tak dalej, a przeszliśmy na takie trudne, skomplikowane, mroczne jednostki.
A jaki serial polityczny ci się marzy? Tylko nie mów, że kolejny sezon Prezydenckiego Pokera, bo wiem, że to jest twój ulubiony, bo już mi to powiedziałeś w poprzedniej audycji naszej.
Tak, chociaż to też jest tak, że ja w zasadzie nie chciałbym kolejnego sezonu Prezydenckiego Pokera, bo to jest zawsze ryzykowne, tak jak jestem...
A jest moda na powtórki i powroty.
No tak, tak, ja wiem, ale tak samo marzyłem przez całe życie, żeby tylko nie wrócili do przyjaciół i szczęśliwie, jak gdyby nie wrócili już, niestety nie wrócą, ale jak gdyby tak jak jest, jest dobrze. Ja zawsze powtarzam i mam myśl, że czekam na serial, który też, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądała ta koszula najbliższa ciału, żeby powstał jakiś serial o polityce unijnej. Albo przynajmniej, żeby gdzieś o nią zahaczał.
Nie, trochę... no to były jakieś nudy.
Borgen trochę już szło w tym kierunku.
Robimy dyrektywę, 40 sezonów na temat.
No to się tak wydaje, ale czy, no nie wiem, czy wszyscy byśmy uznali, że serial o duńskiej polityce, mega, muszę obejrzeć, tam się tak wiele dzieje, to jest państwo o tak istotnym znaczeniu geopolitycznym, odgrywa czołową rolę w Europie, no nie do końca, a jednak Borgen no, oglądamy z wypiekami na twarzy, jeśli ktoś oczywiście lubi te seriale polityczne. Więc, a tym bardziej, jak wiemy, ostatni sezon skończył się, że zdaje się, Brigitte miałaby udać się być może na stanowisko komisarza europejskiego, no to jest tutaj szlak już, powiedzmy, przetarty.
O tak, ja uwielbiam tę aktorkę, więc chętnie bym ją obejrzała w jakiejś kolejnej produkcji. Bardzo mnie zaciekawiła twoja propozycja. Rzeczywiście, może jakiś scenarzysta lub scenarzystka nas usłyszeli. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dawid Rydzek, reporter magazynu Polska i Świat w TVN24 i autor bardzo dobrej książki Spektakl władzy, amerykańskie seriale polityczne, był moim gościem.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko, co dzisiaj dla państwa przygotowałam. Zuzanna Piechowicz wraca za tydzień i będziemy razem rozmawiały o kolejnych serialach. Zapraszamy jak zwykle nieustannie na Szkoda Czasu na Złe Seriale na nasze strony w mediach społecznościowych, na tok.fm.pl, no i jak zwykle co tydzień o godzinie 18 na antenę Radia Tok FM w sobotę. Tam nas państwo usłyszycie. Ja się z państwem żegnam. Anna Piekutowska. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.